Otwórzcie 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, a potem będziemy czytać z 19. To są dobrze znane wam fragmenty. Najpierw z 18 rozdziału taki krótki fragment. To jest o proroku Eliaszu. I to jest werset 14 i 15. Eliasz mówi tak. Nie, 15. Eliasz powiedział: jak żyje Pan zastępu, przed którego obliczem stoję, dziś mu się pokaże. Eliasz był potężnym prorokiem i on miał taką świadomość, że stoi przed obliczem Pana. Był w stanie posłać człowieka do króla i powiedzieć mu: jako żyje Pan, przed którego obliczem ja stoję, i dziś mu się pokaże. I on dokonywał rzeczywiście wielkich dzieł. Potem następuje ta słynna scena, kiedy z prorokami Bala się rozprawił. I potem następuje rzecz dziwna, ale ona się odnosi do naszego życia. Już kiedyś o tym mówiliśmy, tylko pod innym kątem trochę, myślę. I to jest rozdział 19. Wtedy Achab opowiedział Jezabel o wszystkim, co Eliasz uczynił, oraz o tym, jak zabił mieczem wszystkich proroków. Jezabel wysłała więc posłańca do Eliasza ze słowami: niech to mi uczynią bogowie i tamto dorzucą, jeśli jutro o tym czasie twojego życia nie uczynię takim jak życie jednego z nich. Kiedy to zrozumiał, wstał i odszedł, aby ocalić swoje życie. Przybył do Berszeby, która należy do Judy, i zostawił tam swego sługę. A sam poszedł na pustynię na jeden dzień drogi, a gdy tam doszedł, usiadł pod jałowcem i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. Mamy lepsze i gorsze momenty w naszym życiu duchowym. Mamy takie momenty, kiedy mówimy, albo tak myślimy, czy czujemy się, że stoimy przed obliczem Bożym. Może nie w takim samym stopniu jak Eliasz, ale mamy takie poczucie, że stoimy, że nie leżymy. Czyli to jest dobry moment w moim życiu. Ja słyszę, ja widzę, Pan Bóg działa, ja mówię do innych ludzi, to, co ja mówię, jest żywe, to jest coś, co ja w tej chwili mogę potwierdzić, że Pan Bóg jest żywy w moim życiu. Mogę powiedzieć świadectwo i naprawdę jest, można powiedzieć, dobra forma. Zawodnik jest w dobrej formie. I tutaj mamy taki moment w życiu Eliasza, kiedy rzeczywiście może powiedzieć: stoję przed Bożym obliczem. Potem dzieją się niezwykłe rzeczy, dzieją się cuda. Bóg przyznaje się do tego, co robi Eliasz, i to bardzo umacnia. Ale potem następuje jeden moment, kiedy dostaje jedną informację, jedną wiadomość od Jezebel, i jego reakcja jest zaskakująca. Jest napisane, to jest trzeci werset: kiedy to zrozumiał, wstał i odszedł, aby ocalić swoje życie. I potem zostawił swojego sługę i poszedł na pustynię na jeden dzień drogi. Gdy tam doszedł, usiadł pod jałowcem i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. Dlaczego? Skąd ta reakcja? Przecież przed chwilą działa się taka niesamowita rzecz. A on, jest napisane, że zrozumiał jedną informację i tak zareagował. Tylko potem dlaczego on mówi do Boga: dosyć już, Panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. Co się stało z nim? I czasami tak jest z nami właśnie, że nagle dzieje się coś takiego, że odechciewa nam się żyć. Jemu się odechciało żyć, kiedy zrozumiał jedną wiadomość. I jak czytam ten fragment, to patrzę na to i myślę sobie, że on sam się sobą załamał. Zobaczył, jak jest kruchy. No bo skąd to pragnienie, że on mówi: dosyć, Panie, nie jestem lepszy od moich ojców. Mamy takie w życiu czasem momenty, kiedy właśnie jest bardzo dobrze, a potem nagle się zaczynamy bać. On się przestraszył o własne życie i stwierdził, że nie jest lepszy od swoich ojców. Mimo że przed chwilą przeżył niesamowite rzeczy. Tak samo się boję jak oni. Nie jestem od nich wcale mocniejszy. Chociaż tak przed chwilą mówiłem, że stoję przed obliczem Bożym. Więc zabierz moją duszę, bo jestem załamany sobą sam. Potem położył się i zasnął pod tym jałowcem. A wtedy anioł dotknął go i powiedział: wstań i jedz. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek pieczony na węgielkach i dzban wody. Jadł więc i pił i znowu się położył. Bóg w takich momentach, kiedy człowiek się kładzie i można powiedzieć, że przed chwilą mówił i czuł, że stoi przed obliczem Bożym. Ale w takich momentach może powiedzieć, że ja leżę przed obliczem Bożym. Ja już nie stoję. Więc to, co brat przed chwilą powiedział: bałem się. Tak naprawdę miałem przekonanie, że ja leżę przed obliczem Bożym. Boję się o swoje zdrowie, boję się o swoje życie, boję się bólu. Mogę się bać mnóstwa różnych rzeczy. I wtedy można powiedzieć, jestem sam sobą załamany. Jest taki fragment w księdze Jeremiasza i różnie on jest tłumaczony. Ja pamiętam, że jest tam mowa o jałowcu, tutaj chyba jest o wrzosie. Że jest jak jałowiec na pustyni, który nie spodziewa się niczego dobrego. I człowiek w takich momentach to ma takie momenty, że nie spodziewa się takie myśli. To są złe myśli, to są myśli od przeciwnika. Siada na tym po prostu. Bo my leżymy. Ale Bóg nie zostawił go. Jest cały czas z nami. My się nie spodziewamy, nas boli, my się boimy. A Pan Bóg przychodzi i daje nam jeść. Leżał placek, dzban wody i Bóg posila. Jadł więc i pił, ale potem znowu się położył. No bo leżymy, niestety, mamy taki moment. Ale anioł Pana wrócił ponownie, dotknął go i powiedział: wstań i jedz, bo masz przed sobą daleką drogę. Daje mu nadzieję, daje mu cel, daje mu sens. To jeszcze nie jest koniec. Bo człowiek jest po prostu sobą sam załamany, mówi: już nic dobrego mnie nie spotka. No, niestety, ale zawaliłem. Ale Bóg jest innego zdania. I wstał, jadł i pił i szedł dzięki mocy tego pokarmu 40 dni i 40 nocy aż do Chorebu Góry Boga. Zaczyna się coś innego dziać. Jest pokarm, który mu daje moc i jest pokarm, który nam daje moc. I jest Pan Bóg, który nam przypomina: nie wszystko jest stracone. Wiem, że byłeś słaby, wiem, że masz o sobie takie myśli, leżysz przed moim obliczem, już nie stoisz. Bo bywają takie momenty, kiedy my musimy się przekonać, że to, że my myślimy, że stoimy, to jest przejściowa rzecz. I Paweł mówi, że jeżeli ktoś stoi czy leży, to należy do Pana. Powinien o tym pamiętać. Bo może dzisiaj stać, jutro może leżeć. A jeżeli jest przekonany o tym, że stoi, to niech uważa, żeby nie upadł. Tak to jest w naszym życiu. Dzięki Bogu, że On nas pilnuje, że On daje nam jeść w odpowiednim momencie i że daje nam nadzieję i daje nam takie przekonanie, że to jeszcze nie jest koniec. I nawet kiedy jesteśmy sobą sami załamani, mieliśmy tak niedawno, że byliśmy sobą, ja byłem w takim stanie. Ja już myślałem, że nic więcej mnie dobrego nie czeka, że to jest już, jeśli chodzi o służbę, to naprawdę nie będzie coraz lepiej. I stało się coś takiego, czego się nie spodziewałem i w życiu wielu ludzi dzieją się takie rzeczy, że Bóg nagle przychodzi, odnawia. odnawia, tak jak my czasami się modlimy, że jak u orła i zaczynamy wzlatywać, dostajemy wiatru pod skrzydła. I jadł, i pił, i szedł dzięki mocy tego pokarmu 40 dni i 40 nocy, aż do Chorebu, góry Boga. Tam wszedł do jaskini, gdzie przenocował. A oto słowo Pana doszło do niego. Co tu robisz, Eliaszu? I to jest takie słowo jak do Adama. Gdzie jesteś? Bóg doskonale wiedział, gdzie jest Adam. Doskonale wiedział, dlaczego tam jest. I tak samo jak tu, Bóg doskonale wiedział, gdzie jest Eliasz. To nawet go o to nie pyta. Ale pyta się go, co tu robisz? I Eliasz musiał powiedzieć, co ma w sercu. Musiał wylać swoje serce przed Panem. O to chodziło w tym pytaniu. Powiedz mi, co tak naprawdę w tobie jest. I Eliasz zaczyna się skarżyć. Mówi, byłem bardzo gorliwy względem Pana, Boga zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili twoje przymierze, zburzyli twoje ołtarze, pomordowali mieczem twoich proroków. Ja sam tylko zostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Chciałem, robiłem co mogłem, byłem gorliwy, widziałem, co się dzieje, a teraz zostałem sam i jest przekonany, że tak naprawdę wszystko skończone. I wtedy on powiedział, wyjdź, stań na górze przed Panem. Jakiś czas temu Eliasz mówił, przed jego obliczem stoję. Potem upadł i przed jego obliczem leżał. A teraz Bóg mówi, stań. Stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, potężny i gwałtowny wiatr, rozrywał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pan nie był w tym wietrze. Po wietrze było trzęsienie ziemi, ale Pan nie był i w tym trzęsieniu ziemi. A po trzęsieniu ziemi był ogień, ale Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu był cichy i delikatny głos. Gdy Eliasz go usłyszał, zasłonił płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Bóg mu powiedział, stań przed Panem. Zauważyliście taką rzecz, że Eliasz nie wyszedł z tej jaskini, kiedy był gwałtowny wiatr. Nie wyszedł z tej jaskini, kiedy było trzęsienie ziemi. I nie wyszedł z niej, kiedy był ogień. Jest napisane, że po tym ogniu był cichy i delikatny głos. I gdy Eliasz go usłyszał, zasłonił płaszczem swoją twarz i wtedy wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Dlaczego? Bo on znał ten głos. Bóg zrobił coś takiego, żeby Eliasz przypomniał sobie ten głos. I my ten głos znamy. Czasami mamy w życiu takie momenty, kiedy jakoś nam się wszystko myli. Leżymy, nie wiem, no może nie życzymy sobie śmierci, ale wydaje nam się, że już nie będziemy służyć, wydaje nam się, że jesteśmy rzeczywiście wcale nie lepsi od naszych ojców. Ale Pan Bóg przychodzi z pokarmem, przychodzi, daje nam siły i przypomina nam ten cichy i delikatny głos, który my znamy. Tak się składa, że tego głosu nie można usłyszeć, kiedy sami sobie dookoła dodajemy innych odgłosów. Jesteśmy tak zajęci, nie wiem, światem, tak zajęci różnymi innymi hałasami, że ten cichy głos ginie w tym wszystkim. Ale my go znamy. I kiedy Pan Bóg wyprowadza nas na górę i kiedy stajemy przed Jego obliczem, to On sprawia, że my potrafimy albo ten cichy głos nam się przypomina. Oby nigdy ten głos nie został zapomniany. I czasami musimy się położyć do łóżka. Czasami musimy przeżyć naprawdę potężny strach, żeby sobie ten głos przypomnieć. Żeby Pan Bóg znowu do nas mógł przemówić, a my żebyśmy za tym głosem zatęsknili. I dobrze jest tęsknić za tym głosem, dobrze jest pamiętać, że kiedyś my go słyszeliśmy wyraźnie. I Eliasz stanął u wejścia do jaskini i wtedy głos przemówił do niego, co tu robisz, Eliaszu? Czyli przypomniał sobie głos, wyszedł, stanął przed Panem, a jednak jeszcze raz musiał odpowiedzieć na to samo pytanie. Byłem bardzo gorliwy względem Pana, Boga zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze i pomordowali mieczem Twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Eliasz miał w sercu tą skargę cały czas, mimo że usłyszał głos. I jeszcze wtedy wprawdzie szedł o tym pokarmie 40 dni i 40 nocy, ale jeszcze wtedy nie wiedział, że Pan dla niego ma coś nowego. Pan ma dla niego służbę i jest sens, żeby dalej żyć i dalej iść. Ale Pan powiedział do niego: idź, wróć tą samą drogą na pustynię Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Syrią, a Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata, z Abel-Mehola namaścisz na proroka po tobie. Wyszedłeś na pustynię, życzyłeś sobie śmierci, załamałeś się, teraz wróć tą samą drogą, dlatego że masz jeszcze do zrobienia niejedną rzecz. Będziesz namaszczał, tak jak prorok, nadal nim jesteś. Upadłeś? Trudno. Wylej, co masz w sercu. Idź na górę. Stań przed Panem. Pan ci doda moc. I usłyszysz ten głos, który tak doskonale znasz. On jest cichy, ale ty wiesz kiedy. Będziesz umiał wyjść i stanąć. Jak to dobrze, że Eliasz potrafił odróżnić te wszystkie odgłosy, które były wcześniej, ten wiatr ogromny, ten ogień, to wszystko cały czas pamiętał, jak ten głos brzmi. To z niego nie uszło. Z nas też nie uchodzi. I Bóg mu powiedział: będziesz robił to, co robiłeś wcześniej jako mój prorok. Będziesz namaszczał i jeszcze będzie ktoś, kto pójdzie po tobie. Czyli namaścisz swojego następcę. I stanie się tak, że ktokolwiek uniknie miecza Hazaela, tego zabije Jehu, a ktokolwiek uniknie miecza Jehu, tego zabije Elizeusz. Jednak zachowałem sobie w Izraelu 7 tysięcy, których kolana nie zginały się przed Balem i których usta nie całowały go. I Bóg mu jeszcze jedną rzecz pokazuje. Ty myślisz, że ty zostałeś sam. A ty po prostu masz perspektywę bardzo wąską i widzisz tylko to, co masz dookoła siebie. Ale ja widzę z góry. Ja wiem, że jest jeszcze więcej osób takich jak ty. Czyli jest nadzieja, jest sens. Nie zostałeś ostatni, tak jak myślisz. Nie, to nie jest prawda, że oni znajdą tą twoją duszę, żeby ci ją odebrać. Tak nie jest. Patrząc na to, co się dzieje dookoła, to mamy czasem takie wrażenie, że właściwie to no mało kto jeszcze chce słuchać o Panu Bogu. Ale widać, że Pan Bóg jednak zachował sobie jakieś tam 7 tysięcy, cudzysłowie. Podobnie zresztą Paweł pisze w liście do Rzymian, że Bóg zachował sobie 7 tysięcy, mimo że cały naród, albo prawie cały naród odwrócił się. Większość nie chciała. Ale Paweł mówi, Bóg zachował sobie 7 tysięcy i od tych 7 tysięcy odbuduje coś, co będzie dużo większe. I dokładnie tak samo Pan Bóg mówi do Kościoła. Zobaczcie, to jest 2 rozdział objawienia. Tam jest podobna scena i podobne słowo do Kościoła. To jest objawienie, rozdział 2. Do kościoła w Efezie. Do kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w swojej prawej ręce, który przechadza się wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i pokutuj, i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie rychło i ruszę tylko twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Czasami mamy tak jak Eliasz. No, chciałem, robiłem, co mogłem. Pan Jezus mówi, znam twoje uczynki. Znam twoją pracę, znam twoją cierpliwość. Wiesz, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami. Wiem, że masz poznanie. I wiem, że gorliwie chciałeś i pracujesz dla mojej chwały. I że wytrwałeś i masz cierpliwość. I pracowałeś dla mojego imienia. I nie ustałeś. To wszystko wiem. Ale nie porzucaj, czy porzuciłeś twoją pierwszą miłość. To jest tak z tym głosem. Eliasz go znał. Eliasz usłyszał go wtedy, kiedy trzeba. I ta pierwsza miłość to tak wygląda jak znajomość tego pierwszego głosu, który słyszał Eliasz. Kiedy wrócimy do pierwszej miłości, to ten głos będzie jeszcze bardziej wyraźny. I ci, którzy mają więcej lat w Panu, to oni już tyle głosów słyszeli. My tyle głosów słyszeliśmy. Tyle głosów, które były zwodnicze, tyle głosów, które nam groziły. Nasze doświadczenie nam w sumie przeszkadza. Trudniej nam jest wrócić do tej pierwszej miłości, trudniej nam się tak z powrotem jakoś Panu Jezusie zakochać, trudniej nam jest słyszeć ten głos, który był dla nas kiedyś tak bardzo wyraźny. Ale Pan Bóg wyprowadzi nas na górę i przypomni nam, jak ten głos brzmi. I pomoże nam do tej pierwszej miłości wrócić, tak jak pozwolił Eliaszowi na nowo służyć. Dlatego, że są jeszcze ludzie, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i mamy gdzie pracować. Jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Jest taki fragment na końcu, jak wrócimy do królewskiej. Pan mówi, że zachował sobie 7 tysięcy w Izraelu. I 19 werset mówi, odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, gdy orał. 12 zaprzęgów wołów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz przeszedł obok niego i wrzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i powiedział, pozwól mi ucałować mego ojca i swoją swego ojca i swoją matkę, a pójdę za tobą. Odpowiedział, idź, wróć. Cóż bowiem ci uczyniłem? Odszedł więc od niego, wziął zaprzęg wołów i zabił je. A na sprzęcie tych wołów ugotował ich mięso i dał ludowi, a oni jedli. Potem wstał i poszedł za Eliaszem i służył mu. To wrzucenie płaszcza to był bardzo znany gest w tamtych czasach. Płaszcz proroka został na niego wrzucony. I Elizeusz po prostu wziął zaprzęg wołów, zabił je, a na sprzęcie ugotował mięso i dał ludowi, a oni jedli. Po prostu spalił swoje miejsce pracy. Spalił to, co miał, czym pracował, z czego żył, po to, żeby pójść za Eliaszem. Przypominacie sobie ten fragment, kiedy ktoś powiedział do Pana Jezusa, żeby jeszcze pozwolił mu się pożegnać z ojcem i matką, nie? I Pan Jezus mówi, że idź za mną. Tam była sytuacja, kiedy Eliasz mówi, idź, pożegnaj się i wracaj. Idziemy, idź za mną. To jest podobne, chociaż nie tak samo. Ale palimy miejsce pracy, zapominamy o tym, jacy byliśmy i idziemy za Panem. Niedosłownie oczywiście, ale to jest warunek, który sprawia, że my możemy dobrze słyszeć ten głos. To znaczy stare życie zostaje za nami i wszystko staje się nowe. Albo tak, albo nie. Na sprzęcie tych wołów ugotował ich mięso, dał ludowi, a oni jedli. To też są rzeczy, które prorocy robili najpierw, a Pan Jezus robił to w znacznie większej skali. Czyli swoje miejsce pracy zamienił na służbę. I my nie zamieniamy naszych miejsc pracy na służbę, tylko mentalnie idziemy do przodu. Nie zapominajmy o tym, że czasami będą takie chwile, kiedy Pan Bóg zobaczy, że jesteśmy znowu, czujemy się pokonani, ale tak naprawdę nie. Jesteśmy powaleni, jak mówi Paweł, ale nie jesteśmy pokonani. Przychodzi Pan i mówi: wstań, mam dla ciebie dalszą służbę. Ważne jest to, żebyśmy patrzyli do przodu i żebyśmy zauważyli ten moment, kiedy Pan Bóg przychodzi i mówi: daję ci jeść, a teraz wstańmy, musisz wyjść na górę, wylać swoje serce przede mną i wtedy usłyszysz ten głos. A potem ja ci powiem, co masz dalej robić. I nie ma takiego człowieka, któremu Pan Bóg by tak nie powiedział, że jest coś jeszcze do zrobienia, bo każdego z nas chce użyć. I może mamy przed sobą taki czas, kiedy trzeba będzie zajmować się następnymi, dać się Panu Bogu użyć, wstać, wylać swoje serce, dać się wzmocnić, a potem zobaczyć, co Pan Bóg dla nas ma dalej. I obyśmy tak mieli, abyśmy wszyscy, kiedy już leżymy przed Panem, to dali się Panu Bogu podnieść. Bo On zawsze tego chce. Zawsze chce nam dać pokarm, zawsze chce nam dać słowo i zawsze chce nas dalej poprowadzić. Amen.